Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan dr Marian Szołucha z Instytutu Prawa Gospodarczego. Witamy serdecznie, panie doktorze.
Szczęść Boże.
Panie doktorze, no patrzymy jak cały świat i też Polska na to, co się dzieje w związku z pandemią, już tak ją nazywamy, koronawirusa. Patrzymy również w kontekście gospodarczym, bo dochodzą do nas głosy, że to będzie miało katastrofalne skutki, czy już nawet ma na gospodarkę. Pytamy pana jako znawcę tych kwestii, jako ekonomistę, czy rzeczywiście aż taka ogromna skala tych strat, które są przewidywane, no i później ewentualnie w jaki sposób trzeba reagować. Mówię tu o świecie, ale też i o Polsce. Słyszeliśmy pewne propozycje już Ministerstwa Finansów, czy nawet bardzo konkretne pytania o to, czy budżet nie powinien być zmieniony.
Prawdopodobnie skończy się innym wynikiem naszych finansów publicznych, innym saldem budżetowym koniec tego roku niż zapowiadaliśmy, niż rząd zapowiadał, niż my spodziewaliśmy się jeszcze niedawno. Chociaż chcę zacząć od stwierdzenia, że z pełną odpowiedzialnością skutków pandemii koronawirusa dla gospodarki światowej, europejskiej, w tym polskiej, nikt dzisiaj nie jest w stanie przewidzieć. Oczywiście formułowane są prognozy, ale one są weryfikowane na bieżąco, nie tyle z miesiąca na miesiąc, co właściwie dzisiaj już z dnia na dzień. Te prognozy są bardzo różne, bardzo rozbieżne od siebie. Jeszcze kilkanaście dni temu Polski Instytut Ekonomiczny, jego zespół analityków makroekonomicznych, prognozował znikome, właściwie nieodczuwalne dla przeciętnego Polaka skutki tej sprawy natury ekonomicznej. Natomiast inni już wtedy, choćby analitycy Banku Crédit Agricole, stwierdzili, że gospodarka polska spowolni z prognozowanych, i to w drodze konsensusu jeszcze niedawno, ponad 3% wzrostu PKB w tym roku, do 1% zaledwie, a i to nie jest jeszcze pewne. Na dziś natomiast pewne jest, że sytuacja, przynajmniej w krótkim, czy też ewentualnie średnim terminie, zmierza w nieciekawym kierunku. Tym bardziej, że koronawirus nałożył się w czasie z naturalnym spowolnieniem gospodarczym wynikającym z cyklu koniunkturalnego. Po prostu zaczęliśmy wchodzić w fazę wolniejszego wzrostu, która może przerodzić się w kryzys, w recesję sensu stricte, właśnie z tytułu nastąpienia tego niespodziewanego zupełnie przez nikogo zjawiska. I też od razu chcę przypomnieć słuchaczom, że ekonomia nie jest nauką ścisłą, jest nauką społeczną, a to znaczy między innymi tyle, że odgrywa w niej bardzo istotną rolę psychologia. Odgrywają w niej bardzo istotną rolę zachowania zbiorowe. Dlatego cieszy mnie postawa rządu, konsekwentna, prezentowana od kilku tygodni co najmniej, która polega na bieżącym, intensywnym komunikowaniu Polakom tego, czym jest koronawirus, jakie są związane z nim zagrożenia, co rząd planuje w związku z tym robić. Rząd oczywiście robi też bardzo wiele w wymiarze konkretnym. Pierwsza specustawa, za chwilę następna, pani minister Emilewicz zapowiada, że te rozwiązania prawne, które mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i pracodawców, na forum Sejmu będą dyskutowane i głosowane już podczas posiedzenia 25 tego miesiąca. To jest bardzo szybkie tempo. Zostały zamknięte szkoły, więc dzieje się dużo na poziomie działań, ale też bardzo dużo dzieje się właśnie na poziomie komunikacji, czyli jeden za drugim odbywają się briefingi, konferencje prasowe, publikowane są komunikaty, wykorzystywane do tego celu są także spółki Skarbu Państwa, media publiczne, zresztą spółki Skarbu Państwa naprawdę prezentują tutaj bardzo odpowiedzialną postawę i możemy powiedzieć, że jest to kolejny dowód na to, że one po prostu istnieć powinny. Mówię o Polfie Tarchomin, mówię o PKN Orlen, który jedną ze swoich linii produkcyjnych, linię produkcyjną jedną ze swoich spółek, ściślej rzecz biorąc, Orlen Oil, przestawia właśnie na produkcję płynu do dezynfekcji, którego zaczyna w Polsce brakować. To wszystko uspokaja nastroje, a spokój do dalszego, w miarę normalnego przynajmniej funkcjonowania gospodarki jest potrzebny nieodzownie, a czymś, co mogłoby nas naprawdę właśnie ekonomicznie pogrążyć, jest panika. o tym, co rząd zapowiada, by te skutki gospodarcze były jak najmniejsze, mogę kierunkowo powiedzieć, że są to rozwiązania dobre. Nie znamy jeszcze ich szczegółów, prace nad nimi trwają, ale wiemy, że mają być rozkładane na raty zobowiązania publiczno-prawne, a więc czy to podatkowe, czy to na ubezpieczenia społeczne, mają być odraczane tego rodzaju płatności, mają być także umorzenia w skrajnych przypadkach, ma być nawet z funduszu, o tym mówi pani minister Marlena Maląg, minister Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej, z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych dla firm, których obroty spadną w największym stopniu, prawdopodobnie o 15%, ma być przyznawane specjalne dofinansowanie do płac pracowników tychże firm. Dobrze, że nie wymieniamy, bo takie głosy, takie pomysły wcześniej padały, że nie wymieniamy w projektach, czy to ustaw, czy rozporządzeń, które tych rozwiązań, o jakich mówię, będą dotyczyły branż konkretnych, bo moglibyśmy się pomylić w swoich przewidywaniach, które z nich, które branże, które sektory naszej gospodarki zostaną najbardziej dotknięte. Tylko ustawiamy takie rozsądne, uniwersalne kryteria działające, które będą działały automatycznie w sytuacji, gdy oby tak się nie zdarzyło, gdy ta sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy. Rząd ma narzędzia do tego, oprócz legislacyjnych, żeby gospodarce pomóc, żeby pomóc polskim firmom przejść suchą nogą przez ten kryzys koronawirusowy. Ma przecież Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju, Agencję Rozwoju Przemysłu, UOKiK, czy wreszcie Urząd Zamówień Publicznych. O spółkach Skarbu Państwa czy mediach publicznych już wspomniałem. I to jest wszystko, ten zespół komplementarnych działań, mam nadzieję, że zadziała na tyle skutecznie, że pozwoli polskim firmom, czy większości, przynajmniej czy większości z nich, na utrzymanie płynności, bo i bez tego kryzysu polskie firmy częściej upadają w ostatnich latach z tytułu utraty płynności niż z tytułu utraty rentowności. To znaczy one są, to są wszystko zdrowe biznesy często, ale borykające się z niedoborem środków bieżących. I w sytuacji takiej, jak ta, z którą mamy obecnie do czynienia, ten problem tylko się pogłębia. Tyle możemy powiedzieć, ojcze, na dzisiaj. Dzisiaj wiemy, jakie obszary naszej gospodarki cierpią najbardziej. To jest bez wątpienia rynek finansowy, szczególnie kapitałowy, z giełdą papierów wartościowych na czele, na której odbywa się niestety regularna rzeź inwestorów i ich kapitału. Wiemy, że cierpi branża transportowa, a dzisiejsza gospodarka na transporcie, na komunikacji, na ruchu, na szybkiej i możliwie taniej wymianie towarów jest przecież oparta. Cierpią branże tak może mniej strategiczne, ale też niepośrednie, jak rozrywkowa, jak turystyczna i kilka pomniejszych. Cierpią przede wszystkim ci, którzy prowadzili na wszystko jedno, w którym kierunku, czy to eksportowym, czy importowym, wymianę ożywioną z Azją Południowo-Wschodnią, zwłaszcza z Chinami. No, to się wszystko niestety dzieje. Nie jesteśmy wyspą gdzieś na oceanie, daleko od innych lądów, jako Polska i nasza gospodarka. Zależymy od tego, co się w świecie dzieje. Świat jest dzisiaj bardzo zglobalizowany. To ma swoje pozytywne skutki, ale w takich przypadkach, jak ten obecny, ma też i negatywne.
Panie doktorze, a pytanie o wzrost cen ewentualny, bo widzimy, że no, na przykład ceny maseczek, które mają chronić przed koronawirusem, czy płynów do dezynfekcji, no to są ceny potężne, jeżeli chodzi o to, co było wcześniej, więc czy w związku z tym możemy się spodziewać wzrostu cen na przykład produktów żywnościowych, które są teraz, no przez niektórych, ale w niektórych przypadkach masowo zakupywane w supermarketach czy w sklepach tych mniejszych też?
Ja bym te sprawy po pierwsze oddzielił od siebie, to znaczy sprawa artykułów pierwszej potrzeby tych związanych z koronawirusem czy z zabezpieczaniem się przed nim, to jest element przejściowy i w dużej mierze spekulacyjny, chociaż dający się wytłumaczyć mechanizmami rynkowymi. Po prostu ograniczona jest ich podaż, a popyt wzrósł nagle do poziomów nigdy wcześniej nienotowanych, więc z prostego wykresu właśnie krzywych popytu i podaży można było wywnioskować, jaki te zmiany przyniosą efekt. Natomiast co do trwalszych zmian, możliwe są bardzo różne scenariusze. Jeśli gospodarka zacznie spowalniać i jeśli firmy będą miały problem z takim fizycznym, normalnym funkcjonowaniem, z utrzymaniem przy życiu swoich linii produkcyjnych, to może spaść też podaż innych towarów, w tym artykułów spożywczych, i to doprowadziłoby do wzrostu ich cen. Możliwy jest scenariusz zupełnie odwrotny, to znaczy taki, w którym spowolnienie gospodarcze, tak się często dzieje, przełoży się na spadek presji inflacyjnej i w związku z tym ceny będą rosły nawet wolniej niż rosłyby, gdyby sprawa koronawirusa na świecie się nie pojawiła. Możliwy jest w długim terminie scenariusz takiego strukturalnego, ale powolnego wzrostu cen różnych towarów, które na co dzień nabywamy, związany z tym, że globalne koncerny i korporacje zweryfikują swoją strategię lokowania zakładów produkcyjnych i będą ją wprowadziły w bardziej zdywersyfikowany sposób, już nie polegając, tak jak to do tej pory było, niemal wyłącznie na swoich fabrykach zlokalizowanych w Chinach, i wtedy przeniesione te zakłady gdzie indziej produkowałyby już nieco drożej, bo tam w innych częściach świata zwykle i praca, i inne czynniki produkcji, praca ludzka i inne czynniki produkcji są droższe. Także na dzisiaj naprawdę możliwe są bardzo różne scenariusze rozwoju sytuacji w zależności od tego, czy uda nam się tę pandemię opanować. Ale to już jest pytanie do epidemiologów, do lekarzy, do biologów, nie z dziedziny gospodarki.
Bardzo dziękuję, panie doktorze, zatem będziemy przyglądać się sytuacji. Pozdrawiam. Z panem Bogiem. Państwu przypomnę, naszym gościem był pan dr Marian Szołucha z Instytutu Prawa Gospodarczego.